Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Gość, o którym dzisiaj wam opowiemy, regularnie melduje się w czołówce w rankingach na najgorszego polskiego władcę i to mimo usilnych prób Henryka Sienkiewicza, żeby zrobić z Jana Kazimierza bohatera. Okej, ten władca parę razy pokazał się z dobrej strony, ale jeśli chodzi o politykę, no to politykiem był mizernym, a wtedy potrzeba nam było kogoś naprawdę wybitnego, bo to był ostatni moment, żeby zawrócić Polskę z drogi ku upadkowi, a tu nam się trafił na tronie gość, co to nawet Polaków nie lubił. Jak w takim razie znalazł się na polskim tronie? Jak doszło do sytuacji, że w kluczowym momencie oddał dowództwo nad polskim wojskiem Niemcowi i czy był to dobry pomysł? Czym za młodu denerwował bardzo swojego poprzednika i czy walił po rogach swoją żonę, która pewnie byłaby lepszym władcą niż on sam? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Przez długie lata nic nie wskazywało na to, że Jan Kazimierz, urodzony 22 marca 1609 roku, syn Zygmunta III Wazy, zasiądzie na tronie. Głównie dlatego, że miał starszego brata, Władysława IV, więc traktowano Jana jako rezerwowego i to też do momentu, jak się Władysławowi urodzi syn. Bo w takiej sytuacji Jan Kazimierz spadał jeszcze o szczebel w dół w drabinie prowadzącej do tronu. Nie robił więc sobie nasz dzisiejszy bohater specjalnych nadziei, wolał się skupiać na czymś, co sprawiało mu naprawdę dużą przyjemność. Zachowały się w źródłach informacje, że już od praktycznie najmłodszych lat nauczyciele zaczęli bardzo chwalić Jana Kazimierza za niezłą smykałkę do kwestii związanych z wojskowością. Podobno miał ogromny talent nie tylko do takiego czynnego naparzania się, ale też do ustalania taktyk. Jeszcze za życia ojca wziął udział w walkach ze Szwedami, później obserwował, jak zarządza się wojskiem w czasie kampanii smoleńskiej, a już później, w czasie wojny 30-letniej, brat król wysłał go na czele zbrojnej ekipy, żeby tłukł się między innymi z Francuzami. To Janowi sprawiało naprawdę sporą przyjemność, jednak niestety brat król nałożył mu na bary również całkiem sporo dyplomatycznych obowiązków. Na przykład ustalenie warunków rozejmu ze Szwedami, potem z Habsburgami. Nie dość, że było to nudne, to jeszcze niosło sporo zawodów. W czasie negocjacji obiecywano Janowi Kazimierzowi naprawdę fajne rzeczy. Własne księstwo na Śląsku, szefowanie w Finlandii, ale koniec końców zawsze kończyło się tym, że wiesz co, nie, jednak nie. No jakby mi obiecywano takie rzeczy, a później stwierdzono, że jednak nic z tego, to bym był zły. I Jan też coraz bardziej był tym wszystkim zdenerwowany, a już kompletnie się wpienił na brata, jak ten nie pozwolił mu ohajtać się z fajną dziewczyną. W zasadzie całkiem zasadne wydaje się teraz pytanie, czemu Władek IV był takim bucem? Dla jednych bucem, dla innych kimś, kto nie pozwala rozrzedzać dynastycznej krwi. Podczas przebywania na misji dyplomatycznej w Wiedniu Jan Kazimierz zakochał się w pewnej dwórce. Bardzo chciał wziąć z nią ślub, ale brat król powiedział, że absolutnie nie ma mowy, żeby jakaś baba z niższej szlachty wkręciła się dzięki temu do takiej rodziny jak ich familia. No, nie ma po prostu takiej opcji, brat jest zbyt dobrą partią polityczną, żeby go w ten sposób marnować. Jan Kazimierz wściekł się strasznie. Stwierdził, że jak tak, to on ma brata gdzieś, tym bardziej, że akurat wtedy dostał też naprawdę fajną propozycję pracy, a konkretnie to dwie. Świat tak już działa, że czasem w zupełności wystarczy odpowiednie nazwisko, żeby fajne oferty same do człowieka spływały i tak też było w tym przypadku. Janowi zaproponowano fuchę wicekróla Portugalii i admirała habsburskiej floty w Hiszpanii. Jan stwierdził, że w sumie, skoro nie ma większych szans na polski tron i jeszcze go ten brat strasznie denerwuje, to on chętnie skorzysta. Wsiadł w Genui na statek, który miał go zabrać ku nowemu życiu na Półwyspie Iberyjskim, ale los miał inne plany. To był zwrot akcji tak nieprawdopodobny, że w książce czy w filmie uznalibyśmy to za dosyć naiwne naciąganie fabuły. Tymczasem faktycznie miał miejsce podczas tej morskiej podróży ogromny sztorm, w wyniku którego statek awaryjnie musiał zawinąć do portu we Francji, z którą mieliśmy wtedy naprawdę nie najlepsze kontakty, i Jana Kazimierza od razu capnięto pod zarzutem szpiegostwa. Nakaz aresztowania wydał sam kardynał Richelieu. Chłop miał gigantyczne powody do radości, bo miał w garści rezerwowego króla Polski. Skontaktował się więc z Władysławem IV i zaczęły się negocjacje. Co nasz król może dać Francji, żeby na przykład braciszkowi łeb z szyi nie spadł? Okej, dość szybko kardynałowi zrzedła mina, bo okazało się, że Władysław IV oczekuje potomka, w związku z czym jego więzień nie był już aż tak istotny, ale nadal był królewskim bratem. To też negocjacje trwały i zakończyły się ustaleniem, że Jan Kazimierz odzyska wolność, ale Polska zobowiązuje się, że nie wejdzie w sojusz z żadnym państwem wojującym z Francją. Nawet sobie nie chcę wyobrażać, jak obłędny opieprz musiał dostać Jan Kazimierz, kiedy po odzyskaniu wolności wreszcie stanął przed bratem.
Panie, wolny jesteś, weź już zwolnij cele, no idźże sobie. A muszę? Oni tam będą na mnie krzyczeć.
Brat nie gniewał się jednak bardzo długo. Najpierw miał innego rodzaju problem, bo zmarł mu syn, następca tronu, a później w sumie nie miał już żadnych problemów, bo sam umarł. Czym w sumie zaskoczył wiele osób, a najbardziej chyba Jana Kazimierza, bo oto okazało się, że jest teraz głównym kandydatem do tronu. Niby spoko, ale ja bym na przykład nie chciał być na jego miejscu, bo właśnie wtedy rozkręcało się absolutnie jebitne powstanie, znane jako powstanie chmielnickiego. Zanim przejdziemy do powstania, to w sumie ciekawa rzecz. Jan Kazimierz odziedziczył nie tylko po bracie tron, ale też żonę Ludwikę Marię. Czyżby romansowali za plecami Władysława IV przez lata, a kiedy ten wreszcie umarł, to mogli wziąć wymarzony ślub? Nic z tych rzeczy. To była czysta polityka, bo naszym zaczęło teraz bardzo zależeć, żeby się zbliżyć do Francji, a że Ludwika Maria właśnie stamtąd pochodziła, to najłatwiej było zacieśnić więzy właśnie hajtając się z wdową po bracie. Swoją drogą ta dziewczyna miała naprawdę mnóstwo świetnych politycznych pomysłów, ale że o polityce będzie jeszcze dziś co nieco, to zróbmy sobie dygresję o kochankach. Jak się człowiek zakocha, to różnica wieku mu nie przeszkadza, ale jako że już ustaliliśmy, że z miłością ten związek nie miał zbyt wiele wspólnego, to raczej Janowi zaczęło szybko przeszkadzać, że jego żona ma 37 lat. Szybko zaczął ją walić po rogach na pewno. Zdradzał ją z jej własną dwórką, do której komnaty miał się dostawać za pomocą specjalnej drabinki. Prawdopodobnie obracał też żonę podkanclerzemu i niewykluczone, że to właśnie od którejś z tych dwóch dziewczyn złapał, jak twierdziła włoska prasa, wstydliwą chorobę. Zostawmy już potencjalnego syfa w organizmie Jana Kazimierza i przejdźmy do jak najbardziej realnego syfu, który panował w kraju po tym, jak już przejął tron. Powstanie Chmielnickiego rozkręcało się w najlepsze. W 1649 roku Jan Kazimierz ruszył z wojskiem i długo szału nie było, chociaż nie do końca z jego winy. Miał naprawdę kijowych doradców na czele z kanclerzem Ossolińskim. A wojsko bardzo, bardzo mu podpadło, zarówno dowódcy, jak i po prostu żołnierze, kiedy pod Zborowem zapanował taki chaos, że chyba właśnie tylko dzięki zimnej krwi Jana Kazimierza Chmielnicki z hanem naszego wojska nie rozjechali. Król postanowił wyciągnąć z tego wnioski ku przerażeniu dowództwa. W 1651 roku znów stanęły naprzeciwko siebie dwie armie, Polska i buntowników Chmielnickiego. Naszych było około 70 tysięcy, przeciwników około 100. Tysięcy oczywiście. Nasi wojskowi zaproponowali taktykę obronną, grę na remis i ewentualnie liczenie na cud z kontry. Ale Jan Kazimierz stwierdził, że nie, już ich raz posłuchał i wystarczy. I opracowanie taktyki na tę bitwę zlecił zaufanemu generałowi z Niemiec. Jak nasi wojskowi usłyszeli jego pomysł na bitwę, to stwierdzili, że absolutnie nie ma opcji, a Potocki to wręcz powiedział, że prędzej się nożem pchnie, niż się zgodzi. Król uznał, że no to w takim razie trudno i kazał Niemcowi kontynuować. Ustawienie naszych było kompletnie zaskakujące. Wzorem zachodnich armii postanowiono wykorzystać układ szachownicowy, czyli wymieszać w polu konnicę, piechotę i szeroko pojęte wojska strzelające. Efekt był piorunujący. Przeciwnik kompletnie nie spodziewał się taktyki innej niż obronna, no i takiego ustawienia. Zaczęła się panika, wróg zaczął spierniczać, a Chmielnicki to spierniczał chyba najszybciej. Sukces? W bitwie tak.
Ale w wojnie nie do końca.
Bo po zwycięstwie szlachta, nakręcona przez waćpana Radziejowskiego, stwierdziła, że dobra, już jest okej, nie ma co iść za ciosem. I to dało Chmielnickiemu akurat tyle czasu, żeby przegrupować wojsko i zremisować kolejną bitwę pod Białą Cerkwią. Po niej udało się podpisać porozumienie, ale Jan Kazimierz wiedział, że gdyby nie Magnateria, to warunki tego porozumienia byłyby dla Polski dużo lepsze. Szczególnie zły był na tego podkanclerzego Radziejowskiego. Ale zaraz, czy ten podkanclerzy już nam gdzieś tutaj dziś nie wybrzmiał? Jak najbardziej, to jemu król najprawdopodobniej obracał żonę. Czy to w rewanżu za przyprawianie rogów Radziejowski kopał dołki pod królem? Raczej nie, on był po prostu napalony na hajs i władzę. Początkowo Radziejowski stwierdził, że więcej zyska jako stronnik Jana Kazimierza. Król razem z żoną zaproponowali mu lobbowanie w sprawie nowego podatku na wojsko. Radziejowski miał na Sejmie przekonywać do niego innych szlachciców, tylko tak dyskretnie, żeby nikt tego z dworem nie połączył. Nie trwało to jednak przesadnie długo, bo po tym, jak po Beresteczku Radziejowski praktycznie wstrzymał wojska, to król strasznie go chciał wypierniczyć z roboty, tylko że nie mógł. Jak to nie mógł? Przecież był królem, prawda? Niby był, ale podkanclerzy to była fucha dożywotnia, a magnaci w życiu by nie pozwolili na stworzenie takiego prawnego precedensu, że król może sobie wyrzucić kogoś z dożywotniej fuchy, bo co jak mu się spodoba i będzie to robił w przyszłości. No nie, trzeba wspólnie bronić swoich stołków, prawda? Oczywiście była opcja, że Radziejowski sam zrezygnuje, ale nie chciał. To też Jan Kazimierz się denerwował, ale niewiele mógł zrobić. Do czasu. Bo kiedy Radziejowski zrozumiał, że może stołek zachowa, ale na fajne układziki już raczej nie ma co liczyć, to stwierdził, że może poszuka lepszych możliwości i pieniędzy w konszachtach z Chmielnickim. Na jego nieszczęście listy, w których proponował swoje usługi, zostały przechwycone, trafiły do króla i Radziejowskiego skazano na śmierć, a wcześniej na utratę czci i konfiskatę majątku. Czy bardzo was zdziwi, jak wam powiem, że szlachta była tym oburzona i uznała króla za tyrana? Pewnie nie. Jan Kazimierz miał prawo być wściekły, tym bardziej, że mu cały ten Radziejowski uciekł. Gdzie? Do Szwecji, z której już niedługo na nasz kraj miał ruszyć potworny najazd znany jako potop. Zresztą niewykluczone, że Radziejowski pomógł Karolowi X Gustawowi, królowi Szwecji, w końcowej fazie planowania najazdu. Przecież był bardzo dużą szychą w naszej polityce i w naszym wojsku. Musiał sporo wiedzieć o naszych zdolnościach obronnych, które już na początku ataku bardzo, bardzo zaszokowały króla. Niestety nie szwedzkiego, a naszego. Szwedzi wjechali w nas jak w masło, o czym jeszcze dokładniej wam kiedyś opowiemy, natomiast dziś skupmy się na tym, co robił wtedy Jan Kazimierz. Początkowo pewnie miał ochotę się upić jak Stalin w 1941 roku, bo nie dość, że jego wojsko dostawało potworne lanie, to jeszcze jego ludzie masowo przechodzili na stronę wroga. Profilaktycznie król uciekł na Śląsk, gdzie na zamku w Głogówku codziennie dostawał raporty o tym, jak wściekli Szwedzi idą przez nasz kraj, mordując, gwałcąc, paląc, kradnąc. Generalnie ich brutalność przechodziła ludzkie pojęcie i to ich zgubiło. To w lwiej części brutalność Szwedów, to, że nie ograniczyli się do działalności wojskowej, ale też robili masakry w miastach, palili wsie, niszczyli kościoły. To właśnie sprawiło, że Polacy w pewnym momencie stwierdzili, że dobra, dość już tego. A Jan Kazimierz świetnie ten moment wyczuł i potrafił wykorzystać. Wydał taki apel do poddanych, że hej, skoro nie mamy nic do stracenia, to nękajmy tych cholernych Szwedów wojną partyzancką, a w tym czasie zaczął zbierać ponownie do kupy armię. Co więcej, powiedział tym dowódcom, którzy przeszli na szwedzką stronę, że jeżeli wrócą, to on gwarantuje im pełne wybaczenie i ci faktycznie wracać zaczęli, w tym Czarniecki, którego Jan Kazimierz postawił na czele wojsk i był to wybór świetny. Poprawiła się też sytuacja międzynarodowa. Wielu państwom się bardzo nie podobało, że Szwecja tak urosła w siłę. To też zyskaliśmy sojuszników, a polska kontra po części zatrzymała się aż w Danii. Karol X najpierw prawie umarł ze stresu, a potem to już umarł tak definitywnie, co było gwoździem do trumny tej potwornej wojny. Po pokoju w Oliwie Jan Kazimierz miał prawo się cieszyć, ale nie cieszył się długo, bo znowu szlachta zaczęła mu rzucać kłody pod nogi. Kraj ledwo zipał po szwedzkiej masakrze. Jan Kazimierz wiedział, że żeby ten się odrodził i mógł konkurować z innymi, to trzeba wprowadzić masę zmian. Wiedziała o tym również jego żona, która świetnie ogarniała politykę z tylnego siedzenia. Zaproponowali więc szlachcie, żeby wybrać następcę tronu jeszcze za życia Jana Kazimierza, żeby nie było bajzlu z bezkrólewiem, no i żeby można było planować politykę na długie, długie lata do przodu. Zaproponowali też ograniczenie liberum veto i inne rozwiązania, które zdecydowanie ułatwiłyby funkcjonowanie Sejmu. Ale co na to magnaci?
Daj pan spokój! Przecież dobrze jest!
Oczywiście uznali, że nie ma mowy. Może i kraj ledwo zipie, ale hej, zipie, więc po co będziemy coś zmieniać? A to był ostatni moment, żeby cofnąć kraj z drogi ku upadkowi. Gdyby wtedy na tronie był jakiś twardziel, który potrafiłby postawić na swoim, złapać szlachtę, zwłaszcza magnaterię za pysk i przeforsować reformy, to może nasza historia potoczyłaby się inaczej. Ale Jan Kazimierz nie potrafił walczyć o swoje. Protesty szlachty przyjął z podkulonym ogonem. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Najbardziej jednak miał się na szlachcie Jan Kazimierz zawieść, kiedy waćpanowie po szeregu wyniszczających wojen z sąsiadami zgotowali mu wojnę domową, naszą najbrutalniejszą wojnę domową znaną jako Rokosz Lubomirskiego. Rokosz, czyli bunt, a Lubomirski to był taki super nadziany i wpływowy magnat, który postanowił się zbuntować przeciw władcy i za którym niestety poszło wielu innych. Waćpan Lubomirski był bogaty, wpływowy, ale lubił być też łechtany. Lubił się czuć ważny. To też bardzo zdenerwował się, kiedy okazało się, że Jan Kazimierz, który próbował przepchnąć tą opcję z wybraniem jego następcy jeszcze za jego życia, prowadzi negocjacje z Senatem, a nie z nim jako reprezentantem szlachty. Uznał, że jest to zniewaga potworna i zaczął puszczać pojednawcze oko do naszych przeciwników, Austriaków i Brandenburczyków. Co na to król, jak się dowiedział? Czyżby wezwał go do siebie, dał w pysk przy wszystkich i opierdzielił jeszcze z góry na dół, żeby nie tylko Lubomirski, ale cała magnateria wiedziała, gdzie jej miejsce? Nie. Król wyciągnął rękę na zgodę. Panie Lubomirski, ja urazić nie chciałem, głupio wyszło. W ramach przeprosin proszę przyjąć awans na hetmana wielkiego koronnego i ja jeszcze dorzucę siostrzenicę za żonę. W porządeczku? Lubomirski musiał podejrzewać, jak miękką fają jest Jan Kazimierz, jeśli chodzi o negocjacje, ale to zaskoczyło nawet jego. Pomyślał, że on jest w stanie w takiej sytuacji ugrać jeszcze więcej. Kto wie, może przy odrobinie szczęścia nawet królem zostanie. To też razem z innymi magnatami zawiązał ekipę, która zaczęła prowadzić antykrólewską politykę. Tym razem władca się zdenerwował i doprowadził do skazania Lubomirskiego na utratę czci, konfiskatę majątku i śmierć. Tak jak wcześniej Radziejowskiego i tak jak wcześniej Radziejowski, Lubomirski też uciekł. Tylko że nie do Szwecji, a koniec końców do Wrocławia, gdzie przy pomocy wielu innych szlachciców zaczął kompletować armię, z którą w końcu ruszył nauczyć króla porządku i niestety mu się udało. Do decydującej bitwy doszło pod Mątwami, gdzie wojska Lubomirskiego dosłownie wyrżnęły królewskie wojsko. I to nie tylko w czasie potyczki, ale również później, jak mordowano jeńców. Zginąć miało w sumie jakieś 4000 osób, a swoją drogą bitwa pod Mątwami to znakomite zobrazowanie stwierdzenia mądry Polak po szkodzie, bo dopiero wtedy, patrząc na to całe pobojowisko, ludzie złapali się za głowy i stwierdzili, że przecież to jest bez sensu tak się mordować. Przecież wszyscy jesteśmy z tego samego kraju. Jednak dla paru tysięcy gości było już zdecydowanie za późno. Dla króla w sumie też. Co prawda Jan Kazimierz w bitwie nie zginął, ale pokój zawarty z buntownikami był dla niego potwornie upokarzający. Okej, Lubomirski musiał przeprosić władcę i udać się na wygnanie, ale król musiał nie dość, że przebaczyć buntownikom, to jeszcze obiecać, że nie będzie już marzył o wyborze swojego następcy za swojego życia. Innymi słowy, ugiął się pod szlachtą. znowu. Już pewnie wtedy miał ochotę pieprznąć politykę w kąt, ale trzymała go przy niej żona, która podsuwała mu kolejne świetne pomysły, ale on nie był w stanie ich przepchnąć. Kiedy więc Ludwika zmarła w maju 1667 roku, to Jan Kazimierz stwierdził, że okej, on już ma dość, nie ma pomysłów i nie ma siły na użeranie się z polską szlachtą, która w sumie nawet przebąkiwała, że dobrze by było, jakby ten Jan Kazimierz zrezygnował, ale wszyscy się nieco zdziwili, jak faktycznie to zrobił. Tak jest, Jan Kazimierz abdykował. Jan Kazimierz, zmęczony już użeraniem się z Polakami, zrezygnował z roboty 18 września 1668 roku, a w swojej końcowej mowie przewidział przyszłość. Stwierdził, że jak szlachta dalej będzie jego następcą tak rzucać kłody pod nogi, to pójdzie Polska na rozszarpanie narodów. Kozak i Moskal zgarną ludy językiem bliższe do siebie i nawet Wielkie Księstwo Litewskie sobie wezmą. Wielkopolskę i Prusy Brandenburczyk zajmie, a dom austriacki o Krakowie i Rusi pomyśli. Jan Kazimierz zostawił szlachtę na czele z magnatami, z całym tym burdelem i wyjechał do Francji, gdzie miał sojuszników. Tam od Ludwika XIV dostał wcale niemałe ziemie, na których w towarzystwie kochanek spędził ostatnie 4 lata życia. Najprawdopodobniej najbardziej beztroskie lata życia, no bo umówmy się, robotę chłop miał bardzo, bardzo stresującą. Wojny wszelakie, w tym domowa, i to ciągłe użeranie się ze szlachtą, której nie miał odwagi się postawić. To właśnie przez to użeranie się ciągłe z polskimi szlachcicami na czele z magnaterią zaczął stopniowo nabierać niechęci do Polaków. To nie tak, że został w niej wychowany. Umówmy się, ona się nie wzięła znikąd. Czy faktycznie Jan Kazimierz zasługuje na to lądowanie w topkach najgorszych polskich władców? Jeśli chodzi o umiejętność stawiania na swoim, to zdecydowanie tak. Fakt, miał kilka przebłysków mocnego charakteru, pod Beresteczkiem chociażby, ale jak przychodziło do negocjowania swojej pozycji ze szlachtą, to podkulał ogon, a my wtedy potrzebowaliśmy na tronie kogoś silnego, takiego Stefana Batorego. Tymczasem Jan Kazimierz był po prostu za słabym władcą na naprawdę ciężkie czasy i być może sam o tym wiedział, skoro zrezygnował. Ale co się wcześniej chłop nadenerwował, to jego. Jan Kazimierz może i zatem słusznie ląduje w tych topkach najgorszych polskich władców, ale ja umieściłbym go również dość wysoko w rankingu ludzi z najbardziej stresującą robotą w historii. Na szczęście większość z nas ma mniej stresujące obowiązki, ale i tak codzienność potrafi dać w kość. Presja w pracy, presja w szkole, problemy ze snem, co z kolei dobija naszą wydajność kolejnego dnia, i tak się ta spirala nakręca. Dobrze jest spróbować się z niej wyrwać, tym bardziej, że jest na to legalny i przebadany przez naukowców sposób. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony Kanaste, gdzie możecie kupić ich olejki CBD, które nie odurzają, bo mają 0% THC, natomiast wielu osobom pomagają mniej się stresować i spokojniej spać. Co więcej, w opisie znajdziecie też kod rabatowy, który łączy się też ze zniżką przy zakupach w ramach subskrypcji. To jednak nadal nie koniec, bo na stronie Kanaste znajdziecie też trochę propozycji, jak bardziej o siebie dbać. Między innymi darmowy poradnik 11 filarów lepszego samopoczucia. Wbijajcie więc śmiało, polecamy Wam Kanaste bardzo mocno i widzimy się niedługo.